Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
W każdą środę po 18.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dziś Monika Cybulska, psycholog, która w ramach projektu Świadomie w sieci prowadzi zajęcia w szkołach na terenie Trójmiasta. Witam Pani Moniko w studiu, dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaprosiłam Panią, bo zna się Pani na mechanizmach i zachowaniach związanych z tak zwanym hejtem. Dla niewtajemniczonych powiem, że to słowo z angielskiego znaczy nienawidzić i od pewnego czasu przywoływane jest zwłaszcza przez młodych ludzi korzystających z internetu. I chciałam zapytać, co właśnie w takim połączeniu ono oznacza?
Hejt jest coraz powszechniejszym zjawiskiem, zarówno jakby w internecie i też jakby w świecie realnym. Często młodzi ludzie przenoszą to zjawisko, jakby przenoszą tą nomenklaturę też w takich relacjach interpersonalnych. Słyszymy, jak dziecko mówi do drugiego, on mnie zhejtował, nie obraził, nie wyzwał, tylko właśnie w tej nomenklaturze. Natomiast samo słowo hejtowanie odnosi się stricte do działań internetowych, czyli do obrażania, krzywdzenia, upokarzania innego człowieka właśnie w sieci internetowej poprzez tekst, ale też nie tylko, bo jakby hejtowanie odnosi się też do obraźliwych filmików czy zdjęć.
No właśnie, bo on stał się chyba ten hejt taką nierozłączną częścią internetu. Młodzież się tego obawia?
Tak. Myślę, że troszkę tak, że to jest też trudne zjawisko. Z jednej strony oni żyją, trochę do tego przywykli i mają jakby takie przekonanie, że hejt jest czymś codziennym, że towarzyszy po prostu pewnym forom internetowym, pewnym portalom społecznościowym i on się po prostu pojawia. Natomiast to nie jest tak, że młodzi ludzie się go nie obawiają. Oni często mówią o tym, że nie wiedzą po prostu, jak sobie z tym poradzić i że to też troszkę, że jest nie w zgodzie z ich jakimiś przekonaniami.
Kiedyś było tak, że jak koleżanka krytykowała koleżankę, to robiła to w gronie kilku osób. Teraz jak ktoś kogoś skrytykuje albo zamieści w internecie jakieś niepochlebne komentarze, no to czyta cały świat właściwie. I to jest chyba takie przytłaczające, że tak szeroko można być skrytykowanym, zhejtowanym, tak? Dla młodych ludzi.
Tak, myślę, że to jest największe niebezpieczeństwo tego zjawiska, że jakby w kontaktach takich międzyludzkich, jeżeli my mówimy sobie coś, oceniamy siebie, to łatwiej jest nam tą krytykę przyjąć i łatwiej jakoś ją omówić. Natomiast tutaj osoba hejtowana tak naprawdę nie ma szansy w ogóle, żeby się obronić, nie ma szansy, żeby gdzieś tam to jakoś omówić, dlatego że już wszyscy o tym wiedzą. To już jest rozpowszechnione i to jest dlatego właśnie taka ciężka rzecz tego zjawiska, które ma miejsce.
Czyli jakbyśmy miały powiedzieć konkretnie, to jakie są przykłady hejtu, na który może się natknąć nasz nastolatek, nasze dojrzewające, dorastające dziecko?
Najpierw chciałabym troszeczkę jakby też rozgraniczyć to, że granica między hejtem a między krytyką jest bardzo cienka. I często my nie zdajemy sobie sprawy, kiedy kogoś krytykujemy, oceniamy w taki sposób, wyrażając własne zdanie. A kiedy my hejtujemy i to już jest naruszenie czyichś jakby barier. I jakby rozgraniczając to krytyka jest taką rzeczą, która ma na celu gdzieś tam zmianę czyjegoś myślenia, skierowanie osoby na to, żeby zwróciła uwagę na mój punkt widzenia. Natomiast hejt, jakby celem hejtu jest upokorzenie i skrzywdzenie tej drugiej osoby.
No tak, ale każdy też ma różne granice. Jeden jest bardziej wytrzymały na krytykę, drugi trudniej ją znosi. I dzieci tak samo.
Tak.
Jedne po prostu sobie nic nie będą robić z tej krytyki i hejtowania, a drugie będą bardzo to mocno przeżywały.
Tak, zgadza się. Są osoby, które mogą jakby znosić tą krytykę i tak jak pani powiedziała, w ogóle sobie gdzieś tam z tego nic nie robiąc, albo radząc sobie w jakiś sposób. Natomiast są osoby, których wystarczy jeden jakiś upokarzający tekst, nie wiem, jesteś gruba, jesteś brzydka, nie poradziłaś sobie z czymś i one automatycznie gdzieś tam zamykają się w sobie i to jest dla nich bardzo trudna walka z emocjami.
Czy hejt to tylko obrażanie słowne, takie negatywne komentarze na portalach społecznościowych, bo to głównie tam się odbywa, czy też jakieś inne przejawy hejtu?
Hejt przejawia się, jasne, jak najbardziej w tekstach i w komentarzach, natomiast też może być poprzez filmy, poprzez grafikę, też poprzez przerobienie na przykład zdjęć jakiejś osoby.
A dlaczego właściwie młodzież hejtuje? To zastąpiło jakby takie, no nie wiem, bójki, kłótnie?
Jasne jest, że w internecie jest dużo łatwiej, nie? Tam jakby nie widzimy tego drugiego człowieka. Często osobom, które hejtują, wydaje się, że one tak naprawdę nie krzywdzą, no bo przecież to nie jest tak jak w realu. Natomiast nie zdają sobie sprawy, że jakby zasięg tego jest równie ważny jak w kontaktach interpersonalnych. I tak sobie myślę, że że jakby różne są powody tego hejtowania. Może zdarzyć się tak, że osoba po prostu ma gorszy dzień i pod wpływem emocji usiądzie i napisze coś niemiłego, żeby sprawić komuś przykrość. Natomiast myślę sobie, że osoby, które hejtują notorycznie, które jakby, które żyją tym i które często to robią, muszą też mieć jakieś swoje trudności. Często są to osoby, które też doznały hejtu od innej strony, które są ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej i przez to też jakby przelewają swoje emocje.
Dlaczego to wszystko się rozgrywa w sieci, a nie w życiu takim realnym? To wynika z tego, że dzieci teraz po prostu żyją tym, czym żyje internet?
Na pewno trochę jest tak, że ten świat internetu jest teraz bardziej popularny, że nie mamy czasu na to, żeby się spotykać, więc wszystkie rzeczy, które się dzieją, rozgrywamy w internecie. Kolejna rzecz, o której myślę, to jest ta anonimowość. Często osoby mają przekonanie, że w sieci są anonimowe i że jakby nie można ich rozpoznać i przypisać im winy. I co jeszcze przychodzi mi do głowy, to takie zjawisko rozproszonej odpowiedzialności. Że jeśli jedna osoba jakby napisze jakiś komentarz, a druga to polubi albo napisze kolejny komentarz hejtujący, to wtedy ta odpowiedzialność jest rozproszona. To nie znaczy, że ja robię krzywdę tej osobie, ale robi ją już więcej osób. Natomiast w takich kontaktach jeden na jeden w świecie realnym zawsze jakby nie wina przypisywana jest osobie, która podejmuje te zachowania stricte.
A czy hejtem na przykład było wrzucenie do sieci filmu, na którym pod jedną z gdańskich szkół gimnazjalistki biły inną dziewczynkę? To była taka znana w ubiegłym roku szkolnym sytuacja, o której mówiła cała Polska właściwie. Ktoś to nagrał i wrzucił właśnie, zamieścił w sieci. To był hejt?
Tak.
To był hejt, tak?
To jest forma upokorzenia.
Ale kto tu był hejtującym? Komuś... Czy te dziewczynki, które biły, były hejtującymi i które chciały upokorzyć tą dziewczynkę pobitą? Czy ten człowiek młody, który wrzucił to do sieci?
No właśnie, teraz nie chciałabym tutaj stawiać w jakby...
Oni wszyscy hejtowali, to jest zmowa?
Nasza wronie jakby ofiary i sprawcy, nie? Bo to nie o to chodzi. To jest sytuacja, w której każdy z uczestników tego wydarzenia był gdzieś tam jakąś ofiarą, bo to są młodzi ludzie, którzy też coś przeżywają. I jakby na tym zjawisku można pięknie pokazać to, że jakby hejt nie dotyczy tylko osoby, która hejtuje, która robi jakąś jedną rzecz, tylko wszystkich osób, które jakby się do tego przyczyniają przez swoją bierną postawę. I jakby na tym też można oprzeć jakby to patrzenie na zjawisko w takim kontekście, że osoby, które jakby są bierne i nie podejmują reakcji albo wręcz jeszcze ją nakręcają właśnie przez udostępnienie filmu, przez polubienie komentarza, przez udostępnienie zdjęcia, też stają się jakby osobami, które hejtują. Dlatego to zjawisko jest tak trudne do zatrzymania, że my nie reagujemy, że młodzi ludzie na to pozwalają.
Zastanawiałam się, dlaczego młodzi ludzie nie reagują, nie bronią tej ofiary, tej bitej dziewczyny nie bronili, bo dla nich to jest takie coś codziennego, że po prostu, nie wiem, są takie filmiki zamieszczane w sieci, bo one się, nie wiem, dobrze klikają, czy ktoś myśli, że będzie popularny przez to. Po co właściwie to się robi?
Nie wiem, jakie motywy przyświecały akurat w tej sytuacji. Natomiast myślę, że z jednym takich wyznaczników jest przede wszystkim takie poczucie w młodych ludziach akceptacji grupy społecznej. Jakby wiek dorastania to jest wiek szczególnie narażony na te jakby efekty uboczne hejtu, dlatego że to jest burza hormonów. To są zmiany gdzieś tam w funkcjonowaniu człowieka, jakieś przemyślenia o sensie życia. To jest moment, kiedy u dzieci pojawia się jakby waga tej grupy rówieśniczej i tego, że oni chcą być akceptowani, bo na tej podstawie tworzą swoją tożsamość.
No właśnie, bo ja czasami odnoszę wrażenie, że hejt to jest takie swoiste wymierzanie sprawiedliwości. To znaczy zemsta na przykład na przyjaciółce albo na byłej dziewczynie. Musi być w tym wszystkim jakaś taka agresja, przekroczenie granic prywatności?
Pewnie nie musi, ale często jest. I tak jak pani powiedziała, to często właśnie hejt już nie tyle, że jest anonimowy, bo zwykle jakby zaczynało się od tego, że ten hejt jest nacechowany taką anonimowością. Natomiast teraz coraz częściej ten hejt pojawia się przy moim imieniu i nazwisku, właśnie jako odwet, jako jakieś rozegranie jakiejś sytuacji, której nie da się rozwiązać w świecie realnym i nie potrafimy sobie z nią poradzić w inny sposób. I właśnie, i tej agresji, jest dużo tej agresji, której de facto nie ma aż tyle ale jakby w grupie rówieśniczej, że ona bardzo mocno przenosi się do tego świata wirtualnego.
No właśnie, bo w takim życiu codziennym dzieci często nie są wobec siebie aż tak krytyczne, jak potrafią być w internecie. A powiedzmy może jeszcze na koniec o tym, że to zagrożenie właściwie jest obce rodzicom dzisiejszych nastolatków czy dziadkom, ponieważ oni nie mieli z tym do czynienia. Jak można pomóc takiemu młodemu człowiekowi, będąc mamą, tatą, takiemu człowiekowi, który właśnie jest hejtowany albo został zhejtowany i bardzo to przeżywa? Co można zrobić?
Zaczęłabym jakby, wrócę do tych jakby praktycznych aspektów, ale zaczęłabym od tego, że jakby najważniejszym wyznacznikiem profilaktyki jest po prostu jakby relacja rodzinna. Powiem dlaczego, ponieważ jeśli w rodzinie między dzieckiem, rodzicem jest dobra relacja, jeżeli ci rodzice rozmawiają z tym dzieckiem, interesują się nim, dają mu poczucie własnej wartości, dają mu poczucie akceptacji, to jakby jest to już czynnik ochronny tego, że to dziecko poradzi sobie z tym hejtem, bo ma własne zasoby, żeby sobie z tym poradzić. To jest jedna taka najważniejsza, myślę, rzecz. Ale jeśli chodzi już o takie radzenie, kiedy ta sytuacja nastąpi, kiedy już pojawi się ten hejt, no to przede wszystkim rozmowa z jakąś osobą dorosłą, czy z rodzicem, z przyjacielem, z wychowawcą, z psychologiem, pedagogiem szkolnym, żeby nie być tym samemu, żeby jakoś sobie z tym poradzić. To jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz to takie mechanizmy obronne, już takie techniczne, czyli przede wszystkim zablokowanie tej osoby, która hejtuje, usunięcie komentarza, zgłoszenie do administratora strony jakby obraźliwych treści, czyli wszystko te, wszystkie te środki zaradcze, które mogą zablokować dostęp jakby hejtera do ofiary.
Powinno się zawiadamiać na przykład szkołę, jeśli to się dzieje w sieci, ale dzieci są uczniami. Szkoła powinna o takich rzeczach wiedzieć?
Tak, myślę, że tak, żeby zapewnić kompleksową opiekę i wsparcie temu uczniowi, który jest zarówno ofiarą, ale też temu, który hejtuje, bo on też potrzebuje wsparcia.
Monika Cybulska, edukatorka programu Świadomie w sieci, który jest realizowany w szkołach na terenie Trójmiasta. Dziękuję Pani za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Państwu dziękuję za uwagę i przypominam, że audycję można znaleźć na radiogdańsk.pl. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.